Część pierwsza. Wprowadzenie do świata negocjacji handlowych. Rozdział pierwszy. Negocjacje handlowe jako dyscyplina. To była czarna, bezgwiezdna noc. Ciemno, zimno, padał śnieg. Telefon komórkowy był jedynym sposobem komunikowania się z uzbrojonym napastnikiem, ukrywającym się w małym, mobilnym domu. Napastnik przetrzymywał trzech zakładników i groził, że wszystkich ich zabije. Dzień wcześniej stracił panowanie nad sobą i w napadzie szału zastrzelił swoją żonę. Ktoś wezwał policję. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, zabójca wziął jako zakładników rodziców swojej żony i przyrodnią córkę. Był to kolejny smutny przypadek przemocy domowej. Każda podjęta próba negocjacji kończyła się fiaskiem. Zanim zdołałem tam dotrzeć, sprawy przybrały dramatyczny obrót. Napastnik był skrajnie rozemocjonowany i zdążył już oddać kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy przyczaili się w pokrytym śniegiem lesie. Domek był szczelnie otoczony i nikt nie mógł się stamtąd wymknąć. A w środku szalał mężczyzna, który nie miał już nic do stracenia. Musiałem coś zrobić, żeby przekonać go do poddania się i wypuszczenia zakładników. Wcześniej już wiele razy negocjowałem w podobnych sytuacjach. Badanie gruntu. No dobrze, dajmy sobie z tym spokój. Ta cała historia to czysty wymysł. Jestem profesjonalnym sprzedawcą i nie negocjuję uwalniania zakładników. Nikt o zdrowych zmysłach nie dopuściłby mnie do uczestniczenia w czymś takim. Nie zrozumcie mnie źle. Biorę udział w negocjacjach niemal codziennie. Zarabiam tym na życie. Jednak nie są to negocjacje tego typu. W branży handlowej nie jest to sprawa życia lub śmierci, mimo że czasami może się tak wydawać. W podobny sposób zaczyna się większość książek na temat negocjacji. Sposób narracji trzyma w napięciu i wciąga czytelnika w epicką opowieść o negocjacjach toczących się w salach konferencyjnych, o układaniu się z terrorystami w sprawie warunków wypuszczenia zakładników, o przeprowadzaniu fuzji, które mają zmienić zasady gry rynkowej, o głośnych procesach sądowych lub o mediacjach prowadzonych w samym środku dyplomatycznego kryzysu. Najczęściej autor książki występuje w roli bohatera, który dzięki swoim doskonałym umiejętnościom negocjacyjnym dokonuje rzeczy niemożliwych. Takie historie z całym ich dramatyzmem to bardzo wciągająca lektura. Finezja najwyższych lotów. Przyjemnie jest wyobrazić sobie siebie w podobnej sytuacji, kiedy w pełni opanowani używamy technik wywierania wpływu i błyskotliwego języka, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę i uratować świat. Jednak bez względu na to, jak wciągające są to opowieści, nie mają one absolutnie nic wspólnego z profesjonalną sprzedażą. Opisywane w tych książkach przygody, przykłady i techniki opierają się generalnie na wymienionych poniżej założeniach. Negocjacje mają złożony charakter. To gra o wysoką stawkę, w której każda ze stron ma do wyboru wiele alternatywnych dróg prowadzących do podpisania korzystnej umowy, a proces negocjacji jest oparty na komunikacji prowadzonej z pozycji siły. Negocjacje to sprawa życia i śmierci. W ich trakcie żadna ze stron nie może sobie pozwolić na to, aby się wycofać. Negocjacje mogą mieć charakter potyczek prawnych lub działań militarnych. Ich fiasko może mieć fatalne konsekwencje. Negocjacje mogą się toczyć podczas międzynarodowych rozmów dyplomatycznych na poziomie rządowym, a ich przebieg może wpłynąć na losy uczestniczących państw. Sprawa może dotyczyć fuzji przedsiębiorstw lub kontraktów na rynku nieruchomości. Temat może być związany z ustalaniem praw do znaków handlowych i własności intelektualnej oraz z pozwami zbiorowymi. Negocjacje mogą dotyczyć rozwiązywania konfliktów i nieporozumień, włączając w to dyskusje rodzinne, problemy w relacjach osobistych i biznesowych lub rozmowy na temat kontraktów. Negocjacje mogą dotyczyć pracy i wysokości płac. Sytuacja bywa przedstawiana z punktu widzenia kupca. Na rynku wydawniczym istnieje ogromna liczba opracowań, w których opisano, jak prowadzić negocjacje w sprawach osobistych i biznesowych, w dyplomacji, w trakcie potyczek prawnych i procesów sądowych. Niektóre z tych książek należą już do klasyki gatunku. Wiele z nich to bestsellery. Porady zawarte w tych książkach i kursach, które im towarzyszą, są rzeczywiście przydatne. Jest jednak pewien problem. Wszystkie te książki i kursy nie skupiają się na 99% tych wyjątkowych i ważnych problemów, z którymi spotykają się na co dzień profesjonalni sprzedawcy. Trenerzy sprzedaży nie uczą negocjacji handlowych. Istnieje zaledwie kilka źródeł informacji o negocjacjach poświęconych sprzedaży. Powodem takiego stanu rzeczy jest w dużej mierze błędne, a może nawet pełne arogancji, przekonanie, że negocjacje handlowe są jedynie inną formą tych negocjacji, o których mowa w innych źródłach. To prawda, że umiejętności negocjatorów, stosowane taktyki, techniki, modele i sytuacje negocjacyjne są podobne. Dlatego negocjacje handlowe są pokrewne dyplomatycznym. Podobnie działają też adwokaci, którzy biorą udział w procesie wytoczonym z pozwu zbiorowego. Jednak choć można znaleźć podobieństwa, to te przypadki nie są takie same. Co więcej, nie ma zbyt wielu prawdziwych ekspertów wśród autorów, ani autorów wśród ekspertów, którzy zdecydowaliby się na napisanie książki o negocjacjach z uwzględnieniem specyfiki sprzedaży. Klasyk Patricka Tineya Unlocking Yes – Sales Negotiation Tactics and Strategy jest jednym z niewielu wyjątków. Szczerze mówiąc, wielu ekspertów i trenerów sprzedaży unika tego tematu, ponieważ czują emocjonalny dyskomfort związany z negocjacjami. Zagadnienie to wywołuje u nich nieprzyjemne odczucia. Z tego właśnie powodu ci trenerzy najczęściej niewiele wiedzą na temat negocjacji handlowych. Jest bardziej prawdopodobne, że sprzedawcy usłyszą wyssane z palca opowieści niż porady adekwatne do wyzwań, którym trzeba stawić czoło przy stole negocjacyjnym. Negocjacje handlowe są nudne. Na domiar złego prawda jest taka, że negocjacje są nudne. O wiele więcej dramatyzmu znajdziemy w historii o tym, jak przedstawiciele firmy Apple i Qualcomm siadają przy stole, żeby rozmawiać na temat korzystania z patentów i negocjować stawki licencyjne, albo w opowieści o chińskich i amerykańskich dyplomatach, którzy negocjują umowę handlową. Takie tematy trafiają na pierwszą stronę Wall Street Journal. Jednak gdy Maria, przedstawiciel handlowy w firmie z San Francisco, oferującej usługi SaaS, Software as a Service, negocjuje cenę dostępu do oprogramowania przypadającą na jednego użytkownika ze średniej wielkości firmą z miejscowości Waco w Teksasie, Joy próbuje sprzedać nowy kombajn farmerowi w centralnej Pensylwanii, Jessica negocjuje warunki leasingu na 22 ciężarówki z prezesem małej firmy logistycznej z siedzibą w Des Moines, Prawin negocjuje warunki kontraktu na dostawę mebli biurowych z dużym przedsiębiorstwem z New Delhi, Kendra negocjuje długoterminową umowę na usługi sprzątania ze szpitalem z Singapuru, Colton negocjuje 3-letnią umowę, na podstawie której ma dostarczać ubrania robocze dla pracowników zakładu produkcyjnego w Grand Rapids. Robin z mojego zespołu sprzedażowego pracuje nad umową na przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników w firmie z Dallas zajmującej się rozliczaniem płac. Nikogo to nie interesuje. Nikogo poza sprzedawcami, których wynagrodzenie zależy od wyniku negocjacji, i firmami, których zyski uzależnione są od skuteczności działań sprzedawców. Codziennie na całym świecie prowadzi się miliony negocjacji. Niewiele informacji na ich temat, o ile w ogóle, trafia na pierwsze strony gazet. Są oczywiście wyjątki. Niektórzy przedstawiciele handlowi, działający na skalę globalną, negocjują odnowienia kontraktów, które mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw. Przedstawiciele startupów starają się wykorzystać szansę na uzyskanie dostępu do źródeł kapitału z funduszy typu venture capital. Patrząc jednak na ogół negocjowanych spraw, tego typu sytuacje nie zdarzają się często, w przeciwieństwie do zwyczajnych, rutynowych negocjacji, które są chlebem powszednim naszej profesji. Jednak w trakcie tych prozaicznych negocjacji handlowych miliardy dolarów, złotych, euro, rupii, funtów, pesos, juanów i jenów, wymieniając tylko niektóre z wszystkich walut, przechodzą z rąk do rąk. Skumulowane efekty tych rutynowych negocjacji handlowych mają bezpośredni wpływ na zyski, wycenę rynkową, poziom utrzymania klientów i możliwość przetrwania przedsiębiorstwa, którego produkty oferują sprzedawcy. Uwagi autora. Używam w książce różnych sformułowań, aby opisać ludzi, firmy i sytuacje. Stół negocjacyjny. Metaforyczna nazwa platformy służącej jako miejsce spotkań handlowych. Może być nim fizyczne miejsce spotkania, telefon lub połączenie wideo, e-mail lub wiadomość SMS. Interesariusz. Osoba, która uczestniczy w negocjacjach, reprezentująca potencjalnego lub obecnego klienta. Uczestnik negocjacji może odgrywać różne role. Kupującego, osoby mającej wpływ na decyzję zakupową lub negocjatora. Grupa interesariuszy. Grupa osób zainteresowanych przedmiotem negocjacji, która jest odpowiedzialna za wybór dostawcy. Kupiec. Interesariusz zajmujący miejsce przy stole negocjacyjnym, który prowadzi negocjacje. Klienci i potencjalni klienci. Te terminy odnoszą się do przedsiębiorstw i organizacji, których interesy reprezentują interesariusze. Staram się używać różnych sformułowań, aby uniknąć powtórzeń i nie zanudzić czytelnika. Proszę również pamiętać, że chociaż wiele z moich przykładów opisuje negocjacje z potencjalnymi klientami, wyjaśnienia mają również zastosowanie do negocjacji z klientami obecnymi.